tajemnice pomorza. Daniel Wojciechowski, dobry wieczór w Tajemnicach Pomorza. Dzisiaj porozmawiamy o dawnym marketingu i o korporantach. Kim oni są i o co z tym dawnym marketingiem chodzi, opowie za chwilę Arkadiusz Onasz. Tak jak wspomniałem, studenci i korporanci będą w tej opowieści o historycznym marketingu. To na sam początek, w którym jesteśmy miejscu w historii.
Zacznijmy od średniowiecza, chociaż tak naprawdę o korporantach to możemy mówić trochę później i o marketingu. Korporanci swój początek brali w średniowieczu. Mianowicie, kiedyś uczelni było mało, nie działał jeszcze Erasmus i studenci jeździli za profesorami i za wiedzą po całej Europie. I dość szybko zaczęli tworzyć stowarzyszenia i bractwa, które nawzajem się wspierały. Jechali sobie chłopcy na przykład, nie wiem, do Padwy, a potem potrzebowali jechać do Polonii, to szukali tych, którzy wcześniej byli w Padwie, żeby im pomogli się na przykład zaaprowizować, gdzieś przenocować i tak dalej. I to jest źródło korporacji. Średniowieczne wędrówki studentów, którzy zaczęli budować sobie bractwa. To zaczęło się przepoczwarzać w właśnie korporacje. W Gdańsku możemy powiedzieć, że mamy taką datę, która jest krokiem milowym i właśnie minęło 280 lat od tego momentu. Mianowicie korporanci stworzyli sobie pieśń. A w zasadzie nie korporanci, tylko producenci stwierdzili, że należy wyprodukować marketing. I wówczas wymyślono, że taki dżingiel reklamowy to należy nagrać na papier. Papier był bardzo nośnym wtedy sposobem promocji i reklamy, więc do skrzynek z bohaterem pieśni tytułowej, pięknie nam tam dzwoniącym, wkładano śpiewniki. To były też cudowne lata, w których ludzie umieli czytać nuty. Ci, co umieli czytać, czytali też nuty, to było wpisane w edukację, tak samo jak znajomość łaciny. Więc dostawali produkt, a obok tego dostawali śpiewnik z nutami i ze słowami.
To może kilka słów o tym produkcie, bo my rozmawiamy o pewnym napoju, o tajemniczej nazwie.
Krambambuli. Krambambuli, jak większość napojów gdańskich, narodziło się już chyba można powiedzieć na Breitgasse, czyli na ulicy Szerokiej, w kamienicy Der Lachs, czyli pod Łososiem. W wytwórni rodzinnej, która już funkcjonowała w Gdańsku od 1598 roku.
Krambambuli to chyba nasz drugi produkt eksportowy.
Pierwszy. Goldwassera znamy my w Polsce, dzięki Mickiewiczowi czy Tuwimowi. Natomiast jeżeli idzie o krambambuli, to popularność jego jest tylko u nas i w Niemczech.
I teraz o marketingu będzie właśnie ten śpiewnik.
280 lat temu napisano tę pieśń, więc produkt jest na pewno starszy. Pieśń napisano, ktoś dostawał sobie skrzynkę, rozpakowywał i zaczynał czytać. Jak zaczynał czytać, to szybko zorientował się, że to jest świetny pomysł na to, żeby usiąść i śpiewać.
Krambambuli, das ist der Titel des Franz, der sich bei uns bewährt. Er ist ein ganz probates Mittel, wenn uns was Böses widerfährt. Des Abends, spät des Morgens, früh trink ich mein Glas Krambambuli, Krambambuli, Krambambuli. Des Abends, spät des Morgens, früh trink ich mein Glas Krambambuli, Krambambuli, Krambambuli.
Pieśń nie dość, że jest urocza, jest marketingowa, to też jest zabawna, pieśń biesiadna. Powstała w 1745, ale przetłumaczona w XIX wieku przez Levenstama. Opowiada o trudach i życiu studentów, daleko od mamy i taty. Byście rodzice z boleści oni mieli i w oczach by wam błysły łzy, bo dziadki w knajpach pędzą dni i piją wciąż krambambuli. To są słowa tej pieśni, przetłumaczone na polski. Pieśń ta jest przetłumaczona na wiele języków i śpiewana przez korporantów do dzisiaj. Śpiewana jest w Szwecji, w Danii, w Niderlandach, oczywiście w Niemczech i oczywiście przez polskich studentów z korporacji Lauda czy Konwent Polonia. Śpiewana jest w Estonii, śpiewana jest po białorusku. To jest rzecz, która zasięgiem jest dużo szersza niż najsłynniejsza Złota Gdańska Woda. I krambambuli funkcjonuje do dzisiaj w tej kulturze. Mieliśmy szczęście nie tak dawno, bo 2 czy 3 tygodnie temu, odbył się Komersz. Komersz to jest taki zjazd korporantów, odbył się w Gdańsku. Przyjechali korporanci krajów nadbałtyckich. I najpiękniejszym momentem, bo byłem przy tym, wzruszającym dla mnie szczególnie, był moment, w którym Karilion Gdański z ratusza razem z trąbką akompaniował ludziom ustawionym na schodach dworu Artusa, którzy śpiewali Krambambuli. Na jedną melodię korporanci i korporantki razem. Każdy w swoim języku śpiewał tę pieśń. I to jest właśnie wzruszające, bo rozmawiałem niedawno z korporantami, że zwyczajem jest, kiedy korporanci odwiedzają swoje domy, korporacje mają swoje domy. Jedna z korporacji w Gdańsku miała dom tutaj niedaleko, Radia Gdańsk, bo domem korporacji był dzisiejszy konsulat Niemiec. Korporanci siadają, spotykają się i obowiązkiem jest zaśpiewać pieśń. Niezależnie od języka, ta pieśń ich jednoczy, bo jednoczy ich melodia, chociaż słowa są różne, bo są z różnych języków. Niedawno jeden z korporantów opowiadał mi wzruszającą opowieść dla mnie o tym, jak jeden z prezydentów państwa przyjechał do Gdańska z oficjalną wizytą, a był korporantem i zażyczył sobie spotkania w siedzibie korporacji. Był to wtedy wówczas bardzo niepozorny domek niedaleko, przerobiony z dawnego szaletu, więc korporanci go przyjęli, po czym pan prezydent sobie tam wszedł, usiadł, pobiesiadował, pokosztował różnych naszych regionalnych rzeczy i pośpiewał sobie razem z naszymi trójmiejskimi korporantami. I to są takie historie, które pokazują, że te korporacje, chociaż przez nieroztropnych bardzo ludzi uważane są za organizacje częściowo nawet masońskie, to wcale takie nie są. To są po prostu bractwa ludzi, którzy się nawzajem wspierają. Obowiązkiem jest korporantów przyjąć korporanta z własnej korporacji, czy z zaprzyjaźnionej, do tego stopnia, że jak, nie wiem, student sobie jedzie z Gdańska do Barcelony, a tam jest korporacja bratnia, to tam w korporacji mają obowiązek użyczyć mu gościny w siedzibie korporacji i każda z takich korporacji, tam gdzie istnieje, taką siedzibę na własny koszt utrzymuje.
Trochę historii współcześnie, dlatego że korporacje także w wolnym mieście Gdańsku kojarzą nam się z okresem przedwojennym właśnie, prawda? Politechnika Gdańska, polskie korporacje, między innymi niemieckie korporacje, a one istnieją do dzisiaj.
One istnieją do dzisiaj. W Gdańsku było mnóstwo korporacji, większość to były korporacje niemieckie. Polska była jedna, ale była też żydowska, południowo-słowiańska. Rosyjska, te tradycje jak najbardziej funkcjonowały. Część korporacji miało siedzibę na Gradowej Górze. Korporacji i stowarzyszeń studenckich, sportowych zwłaszcza, na Gradowej Górze, kiedy opuściły ją wojska pruskie, bo Gdańsk został między wojnami przestrzenią zdemilitaryzowaną. Także te korporacje były, to życie studenckie było. Oczywiście Danzige Technische Hochschule, to było to źródło, bo uniwersytetu wówczas jeszcze nie było.
To wracamy do naszego Krambambuli. Cóż to za historia w takim razie? Co było pierwsze? Czy napój, czy piosenka?
Znaczy, ja myślę, że napój, bo jakby pieśń musi o czymś być. Natomiast napój w pewnym momencie zniknął z rynku. On teraz w Gdańsku jest, bo to jest piękne. Funkcjonował, to jest bardzo ciekawe, zaczął funkcjonować dużo szerzej. Bo zaczął funkcjonować także w krajach, z których już nie pochodził, które go zaadoptowały. Bo w Gdańsku on po wojnie zniknął, ale okazało się, że na przykład jest Krambambulia na Białorusi. Pieśń Krambambuli, jak dobrze poszukać w internetach, okazuje się, że została zaadoptowana w Estonii jako pieśń ludowa z XVIII wieku. Melodia i słowa są dosłownie takie same jak oryginał niemiecki z Gdańska. Krambambulia na Białorusi, nie dość, że została napojem, to tam też powstał zespół rockowy, który miał to nieszczęście być zespołem ekstremistycznym, czyli przeciwnym władzy Łukaszenki, przez co spotkały ten zespół straszne szykany. Część musiała wyemigrować, część siedzi z członków zespołu w więzieniu jako więźniowie polityczni. Natomiast do dzisiaj opozycjoniści białoruscy, jak się spotykają, to właśnie siadają przy Krambambulia, jako taki wyraz troszeczkę oporu przeciwko władzy, jak ponoć w podobny sposób, ktoś mi powiedział, funkcjonowała opozycja w latach 80., mianowicie wpinając sobie w klapy marynarek zamiast broszek rezystory, czyli oporniki, w ten sposób taki sygnalizując opór właśnie opornikiem wobec władzy. Tak samo jest właśnie z piciem Krambambuli. No, Łukaszenka już zaczął ograniczać produkcję, z tego co słyszałem, więc producent Krambambuli już ma problemy, bo ma za duży zbyt.
Wracając do historii gdańskiej, porozmawiamy trochę może o tych napojach, które się pojawiają. Tak jak wspomnieliśmy, znamy bardzo dobrze Goldwassera. Niektórzy może znają coś takiego, co nazywa się elektorska.
Elektorska, czyli Kurfürsten, czyli pierwsza nazwa Kurfürstliche Magentropfen, czyli elektorskie krople żołądkowe albo gorzkie. Legendy, ale legendy, jakby to historycznie nie ma uzasadnienia. Ale już XIX-wieczne legendy tłumaczą, że to mennonici w podzięce za to, że elektor pruski ich przyjął i dał im w dzierżawę żuławy, stworzyli napój, który będzie mu pomagał na trawienie, bo ponoć elektor miał problemy z trawieniem. I Kurfürsten taki jest. Kto go skosztuje na przejedzenie czy delikatne zatrucie pokarmowe, ten wie, że to bardziej działa jako środek leczniczy niż rozrywkowy. I jako środek leczniczy w ogóle powstał, bo ta wytwórnia, która powstała w Gdańsku i kolejne inne, które funkcjonowały, nie funkcjonowały jako zakłady produkcji wyrobów rozrywkowych, tylko jako zakłady, gdzie powiedzielibyśmy, wyrobów fitoleczniczych, czyli ziołoleczniczych. I te wyroby fitolecznicze to były najczęściej rozcieńczane wodą i spirytusem. W tym też tkwi wielka mądrość, bo okazuje się, że dzisiejsze badania to mówią, że związki aktywne, które mamy w roślinach, część z nich rozpuszcza się w wodzie i dlatego robimy sobie herbatkę na przykład ziołową. Ale część z tych środków rozpuszcza się tylko w alkoholu, więc żeby wydobyć wszystko dobre, które nam natura daje w danej roślinie, potrzeba ją macerować w roztworze wody i alkoholu i wtedy uzyskujemy ekstrakt, który ma właściwości lecznicze.
To nasze gdańskie produkty eksportowe. To produkty lecznicze?
Na początku tak, one funkcjonowały. Sama pieśń o krambambuli nie opowiada o tym, że to jest środek, który ma służyć
uciechom.
Uciechom, przy okazji owszem, ale to eliksir na nieszczęścia świata i na duszę. Ba, najpiękniejsze z tym wszystkich jest ten fragment pieśni, który ja bardzo lubię, który opowiada też o tym, że jest to lekarstwo na złamane serca lub na twarde serce niebieście. Ponieważ tam jest podany przepis na to, jak zmiękczyć za pomocą krambambuli takie serce. Mianowicie, jeżeli dziewczyna nie pokazuje względów, to należy doprowadzić do takiej sytuacji, że można ją odwiedzić. Należy zabrać ze sobą właśnie butelkę tego eliksiru. Napoić ją tym eliksirem i wówczas, jak głosi pieśń, serce niewieście z pewnością zmięknie.
Czy nasze gdańskie napoje to element trochę zapomnianej, przywracanej do życia historii? Czy one były zawsze z nami, ale gdzieś z boku i trochę takie pomijaliśmy?
I tak, i tak. Ja o tym, że krambambuli jest żywa, dowiedziałem się raptem rok temu i ja nie miałem bladego pojęcia wówczas, że to jeszcze żyje. Byłem przekonany, że pieśń jest historyczna, że ona jest sobie gdzieś tam zapisana. Ale nikt tego nie śpiewa tak rozrywkowo, tak jak dzisiaj nie śpiewa się też Bogu Rodzice. We Wrocławiu dowiedziałem się, jak poznałem człowieka, że to jest żywe, że korporacje są, że to się śpiewa i to nie tylko w jednym miejscu, ale w całym kręgu kulturowym, nie tylko niemieckojęzycznym, ale też częściowo rosyjskojęzycznym, śpiewa się też na południu Europy. Te korporacje to krambambuli mają. Korporanci też bardzo mocno wiążą swoją historię z związkami filaretów i filomatów. Pieśni filareckie u nich też funkcjonują i korporanci są mocno powiązani, właśnie tu mamy przykład Adama Mickiewicza, tak, i jego tam bunt przeciwko carowi, mocno powiązani są z tymi tajnymi stowarzyszeniami studenckimi. Do dzisiaj zresztą tak jest, że część obrzędów jest tajna. Nie może w nich brać udziału nikt spoza. Komersze mają swoje części oficjalne i części zamknięte, na które nie wolno wpuszczać osób postronnych. To są osobne rytuały. I źródłem też może powodzenia właśnie jest to, że część jest tajemnicą.
gdańskie napoje. Podsumujmy trochę naszą historię. Co my dawniej mieliśmy w Gdańsku? Wspomnianego Goldwassera?
Mieliśmy Goldwassera, mieliśmy Kurfürstena, o którym mówiliśmy, mieliśmy Krambambuli, mieliśmy Pomerancen. Ja mam spis menu, nazwijmy to menu, Probierstube Deluxe berlińskiego, co prawda, ale tam jest około 80 pozycji. Mnóstwo jest napojów takich typowo ziołowych, typowo leczniczych, tymiankowy, estragonowy, takich bardziej rozrywkowych, nazwijmy je, to było, nie wiem, 20%. Cała reszta to jednak były nawiązujące do ziół. Jestem przekonany, że funkcjonujących wśród nabywców nie jako alkohole, tylko właśnie jako lekarstwo.
Kordiały tak zwane.
Także kordiały. I tu też widać tę odrębność, którą, bo mi na przykład bardzo brakuje w tego w Gdańsku, nie ma rosolisów. A w Gdańsku rosolisów nie produkowano, tu jest jednak inna kultura, to jest kultura niemiecka, rosolisy to inna kultura polska. Mamy też pomerancen, to jest rzecz, która jest niezwykła, bo niezwykle pracochłonna. Trzeba z 4 funtów pomarańczy zdjąć delikatnie skórkę na litr napoju. 2 kilogramy pomarańczy trzeba obrać, żeby mieć litr napoju ręcznie, bo nie ma takich maszyn, które pozwoliłyby nam obrać tak na pół milimetra bez albedo, więc to jest bardzo pracochłonna czynność. Ponoć był to najbardziej popularny, jeżeli idzie o wytwórnię Derlachs i Gecego na przykład. Produkt przed wojną, najbardziej schodzący, czyli likier pomarańczowy, który starszy jest niż francuskie odpowiedniki triple seków. Natomiast jeżeli idzie o inne rzeczy, które mamy, to oczywiście mamy nie z Gdańska, ale najpopularniejszym gdańskim alkoholem był Mehandel. Powstały w Nowym Dworze Gdańskim. To był napój wszystkich warstw społecznych, od dokerów, portowców, bowków, po elity. Wszyscy pili machandla ze śliwką wędzoną, z pestką, z wykałaczką, bo to jest część naszej kultury i to też pokazuje wyjątkowość naszego Gdańska, że mamy jeden z 2 istniejących na świecie rytuałów. Rytuałów, a nie sposobów podania.
Jednym słowem, w Gdańsku cały czas tradycje są żywe. One funkcjonują do dziś, ale pytanie, czy my możemy poczuć smak historii? Czy nie wiemy, jak to smakowało w przeszłości? I wytwórnie w Gdańsku każda na swoją modłę różnie produkowała te nalewki wzmacniające.
Nie zachowały się, przynajmniej ja o tym nie wiem, przykłady. Widocznie były za dobre, żeby to można było porównać składy chemiczne. Bo tych wytwórni produkujących te same rzeczy było mnóstwo. Na przykład takiego Mahandla, który powstał w Nowym Dworze, w Usztobego, najpierw produkowano, ale dość szybko okazało się, że na przykład paczkę z wytwórni Springera zaczął go naśladować. Hochschutz Weicherowa go naśladował. Piechowski w Kościerzynie go naśladował. I nawet była wytwórnia Mahandla w Brombergu, czyli w Bydgoszczy. Więc okazało się, że owszem, jest napój tutaj, ale jego popularność była tak wielka, że zaraz pojawili się naśladowcy, którzy zaczęli robić jałowcówkę. A stara jest ona równie bardzo jak niderlandzki praprzodek ginu.
Jednym słowem, bardzo bogata historia kulinarna Gdańska i Pomorza. A to tylko wycinek tej historii. My w przyszłości do kolejnych tematów jeszcze wrócimy. Opowiadał Arkadiusz Onasz. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.